O panu, siostry i bracia, jak niedawno w pracy z kolegą rozmawiałem, że żyjemy w czasach, w których bardzo daleko posunęła się specjalizacja w różnych dziedzinach. I myślę, że właściwie w każdym aspekcie naszego życia widzimy, że coraz bardziej zaczynamy zajmować się rzeczami, które są ważne, bez wątpienia, mogą przynosić wiele dobrego, ale są takim wycinkiem całości i tracimy czasem z oczu rzeczy, które stanowią pewną podstawę. I myślę, że mam nadzieję, że w życiu chrześcijańskim może nie jest to tak widoczne, ale czasami też możemy się gdzieś zapędzić. Nieraz, to jest domena myślącego człowieka, stawiamy jakieś pytania, zastanawiamy się nad czymś, coś jest przedmiotem naszych głębokich rozważań, ale nieraz może się tak zdarzyć, że brakuje nam takich powtórek, można by powiedzieć. Tak jak to jest w wielu dziedzinach życia, trzeba po prostu czasem wracać, często nawet trzeba wracać do tego, co stanowi podstawę. I właśnie myślę, że Słowo Boże dostarcza nam takich możliwości, żebyśmy zarówno spędzali czas nad rozważaniami jakichś nurtujących nas szczególnych problemów, ale i także daje nam możliwość każdorazowego powrotu do pewnych absolutnych podstaw, które są z kolei konieczne, aby te inne rozważania, o których mówiłem, mogły przebiegać we właściwym kierunku. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy zajrzeli do fragmentu, który zapisany jest w 5 Księdze Mojżeszowej w 6 rozdziale. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 6. To jest fragment, który następuje wkrótce po tym, jak Mojżesz otrzymuje 10 przekazań, które ma obwieścić ludowi izraelskiemu. I tu pojawia się Słowo Boże, które mówi o tym, co jest najważniejsze w tych wszystkich przykazaniach. 6 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej od 1 wersetu. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan, wasz Bóg, nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja Ci dziś nakazuję, Tobie, Twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby Ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak Ci przyrzekł Pan Bóg Twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między Twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach. A gdy Pan, Twój Bóg, wprowadzi Cię do ziemi, którą Twoim ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiąg dać Tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł do syta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz przejęty czcią dla Pana Twojego Boga i Jemu będziesz służył i na imię Jego przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was. Gdyż pośród Ciebie jest Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko Tobie gniew Pana Boga Twego, by Cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście Go w Masa. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga Waszego, Jego nakazów i ustaw, które Ci nakazał. Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan przysiągł Twoim ojcom, abyś wypędził przed sobą wszystkich swoich nieprzyjaciół, jak powiedział Pan. A gdy Twój syn zapyta Cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał Wam Pan Bóg Wasz, to odpowiesz Twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. i będzie nam poczytany za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. To jest takie piękne słowo, które stanowi przełomowy etap w dziejach narodu izraelskiego, ponieważ to jest moment, w którym Pan Bóg zawiera przymierze ze swoim ludem i, że tak powiem, przedstawia szczegóły tej nowej relacji. Zostały dane przykazania przez Mojżesza i Pan Bóg w tym fragmencie, który tutaj jest, formułuje pewne oczekiwania i pewne zasady, na jakich będzie funkcjonować ten wybrany przez Niego naród. I myślę, że to jest takie miejsce, które dlatego jest bardzo też szczególne dla nas tutaj dzisiaj żyjących chrześcijan, że to jest fragment, który ma odniesienie właściwie do każdego, można powiedzieć, pojedynczego życia człowieka, który został zbawiony i idzie tą nową drogą. To wszystko, co tu jest zapisane, ma odniesienie do naszego życia tutaj, dzisiaj. I często jest tak, że jeżeli ten nasz, nazwijmy to, staż wiary, ten czas, kiedy chodzimy z Bogiem, jest długi, to mamy niestety jako ludzie taką tendencję do właśnie zapominania czasem tego, co było na samym początku, tego, co Pan Bóg nam obiecał, tego, do czego nas zobowiązał. No i dlatego tym bardziej wtedy właśnie trzeba powrócić do tego, aby przypomnieć sobie te rzeczy, które były na początku, ale które nadal są aktualne i nas obowiązują. I zwróćmy tutaj uwagę na to, że w tym fragmencie widać jedną podstawową rzecz, która powinna być taką myślą przyświecającą każdemu z nas, że centralną postacią w tym całym fragmencie jest Pan Bóg. To Bóg jest treścią tego fragmentu i treścią życia tego narodu, który wybrał. Ta koncentracja myśli ludzi oddanych Bogu powinna no właśnie być, dotyczyć osoby tego najwyższego, Boga. I tutaj czytamy w pierwszym wersecie, to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan wasz Bóg nakazał was uczyć, abyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść. I to jest ciekawe, że to wszystko, co mówi Pan Bóg, opiera się na pewnych poleceniach, można powiedzieć. Tu są pewne prawa, ustawy, przykazania. To są pewne rzeczy, których generalnie jako ludzie nie lubimy, bo nie bardzo podoba nam się to, że ktoś nam będzie mówił, co my mamy robić, dawał jakieś zalecenia, wymagał od nas czegoś. W zasadzie no, dzisiaj żyjemy w świecie, w którym, zresztą nie tylko dzisiaj, to już od dłuższego czasu ma miejsce, w którym propaguje się coś takiego, że no, kto ci tam będzie mówił, co masz robić, bądź niezależny, myśl samodzielnie, rób wszystko po swojemu i generalnie nie słuchaj tam żadnych rekomendacji ani dobrych rad, bo prawdopodobnie wcale nie są dobre. No oczywiście do pewnego stopnia takie myślenie jest zrozumiałe, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mielibyśmy się opierać na radach ludzi, to musimy zawsze pamiętać, że ci ludzie mogą po pierwsze się mylić, a po drugie mogą mieć złe zamiary wobec nas i radzić nam celowo coś, co wcale nie jest dobre. I taka ostrożność nie zawadzi, ale nie możemy jako chrześcijanie podchodzić z góry do wszystkich nakazów, zakazów, zaleceń, porad i tak dalej, jako do czegoś, co jest złe, ponieważ jest to styl, w jakim działa Pan Bóg. Pan Bóg również, ustanawiając porządek rzeczy, ustanowił pewne prawa, których musimy się trzymać. Ważne jest tylko to, aby cały czas pamiętać o tym, że te prawa i pewne przykazania, które dał Pan Bóg, stanowią w życiu chrześcijana taką rolę, jaką powinno stanowić prawo w życiu każdego człowieka, czyli nie jest to jakieś ograniczenie naszych możliwości, a raczej pewne bariery dające poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli wiemy, czego się od nas oczekuje, jeżeli wiemy, co Pan Bóg od nas wymaga, można powiedzieć, czego wymaga, no to to poruszanie się w tym świecie jest prostsze. Mało tego, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Boże przykazania wynikają z faktu, że Bóg jest wszechwiedzący, wszechmogący, a przede wszystkim jest dobrym Bogiem, który dobrze chce dla nas, to wiadomo, że te rzeczy, które zostały nam przekazane w formie pewnych nakazów nawet, kojarzące się, może słowo nakaz nie brzmi najlepiej, prawda, ale w takiej formie to zostało podane, to tak naprawdę są rzeczy, które służą naszemu dobru. Jeżeli będziemy przestrzegać tych zasad, to będziemy żyć dobrze i posługując się tutaj nazewnictwem w tym fragmencie, będzie nam się dobrze, będziemy długo, prawda, i dobrze żyć, można by powiedzieć. I tutaj widzimy, że w drugim wersecie pojawia się rzecz, która pojawia się również w 13 wersecie. Takie sformułowanie, które nieprzypadkowo jest podkreślone. Abyś był przejęty czcią dla Pana Boga Twego, przestrzegając po wszystkie dni Twego życia wszystkich Jego ustaw i przykazań, które ja dziś nakazuję Tobie, Twoim synom i wnukom, abyś żył długo. I tutaj widzimy coś takiego, przejęty czcią. Jak można to przybliżyć sobie? Co to znaczy, że człowiek ma być przejęty czcią? Jeżeli człowiek się czymś przejmuje, to zwykle mamy na myśli dwie rzeczy. Albo się przejmuje, w sensie zamartwia czymś, i to akurat nie jest to znaczenie tego słowa, albo czasami nawet w takim potocznym języku mówi się, ale się przejąłeś rolą, prawda? Czyli pewne zaangażowanie widać z naszej strony. I tu bardziej chodzi o to znaczenie. Mamy być przejęci czcią dla Pana. To nie jest coś, co następuje automatycznie. Jestem człowiekiem wierzącym, jestem chrześcijaninem, no to przecież służę Panu Bogu, chwalę Go co dzień, ale właściwie to tak automatycznie trochę przychodzi, prawda? To nie do końca o to chodzi. Mamy być przejęci, to jest pewne czynne działanie. Człowiek w swoim życiu powinien cały czas zastanawiać się nad tym, czy to, co robi, oddaje Bogu chwałę. Czy w ten sposób, w jaki żyje, oddaje Panu Bogu cześć. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Pan, Bóg twoich ojców. I tutaj jest właśnie to, słuchaj ich, Izraelu, i starannie je wykonuj. I to jest pewne wskazanie, na czym polega właśnie to przejęcie czcią. Że to jest nie tylko to, że wysłuchamy, ale też będziemy wykonywać to, co wysłuchaliśmy. I to jest takie, powiedziałbym, no, bardzo widoczne w życiu człowieka, że nieraz ktoś nam coś mówi, no i ma nadzieję, że w tym kierunku jakoś nasze działania pójdą. A my tak wysłuchaliśmy, no tak, może nawet się trochę przejęliśmy tym i koniec. I to wystarczy. No i nie, prawda? Bo oczekiwane jest też to, że teraz po pozyskaniu tych informacji coś zrobimy. I tu jest tak samo. Tu nie chodzi tylko o to, żeby chrześcijanin był człowiekiem, który potrafi wyrecytować kilka podstawowych praw, które mają miejsce w jego życiu. Oczywiście powinien wiedzieć, w co wierzy. I dobrze, jak umie to wyrecytować, prawda? Ale z drugiej strony ważne jest też to, aby te prawdy były widoczne w życiu. To musi być realizowane. To nie jest tylko coś, co pozostaje w sferze informacji. Ja wiem, że takie są zasady. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. I to jest fragment, który cytowany zresztą przez Pana Jezusa Chrystusa był w sytuacji, kiedy zapytano, które przykazanie jest największe. To jest to największe przykazanie. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. I tu widzimy, że oczywiście o tym fragmencie można byłoby napisać pewnie grubą książkę, o tym jednym wersecie, gdybyśmy chcieli to bardzo tak głęboko rozważyć. Ale widać tutaj, że to jest treścią życia człowieka żyjącego z Bogiem i to jest zarazem pewną gwarancją tego, że będziemy właśnie żyć w tym przejęciu czcią dla Pana. Bo jeżeli człowiek będzie miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy i z całej siły, to znaczy, że ta miłość do Boga realizowana jest we wszystkich właściwie aspektach życia człowieka. Czyli nie jest to tylko jakaś sfera, jakieś miejsce, które Bóg zajmuje w życiu człowieka, ale to wszystko, można powiedzieć, co dzieje się w naszym życiu, przepełnione jest obecnością Pana Boga. To nie jest tak, że Pan Bóg powinien zajmować jakieś ważne miejsce w naszym życiu. Ważne miejsce to może zajmować nasza praca na przykład, prawda? Powinna zajmować ważne miejsce. Czy jakieś nasze zainteresowania. Ale Bóg po prostu jest treścią naszego życia. Tak to powinno być tutaj. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. I tu znowu pojawia się taka rzecz, która poruszyła mnie, kiedy czytałem ten fragment ostatnio. Bo jest tu pokazane, że tak jakby dalszy etap. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. I my często mówimy, że coś jest w sercu czyimś, prawda? Że na przykład coś się robi z serca. Tutaj można to rozumieć w ten sposób, że jeżeli te słowa będą w naszym sercu, to znaczy, że my będziemy, tak można powiedzieć, właśnie przepojeni pewną treścią. Często mówi się, że takie zarzuty nieraz formułujemy, że ludzie są jacyś dzisiaj dziwni, prawda? Dziwne rzeczy robią. Tyle mamy tej przemocy różnej obserwowanej w różnych miejscach, jakieś takie dziwne się pojawiają zachowania ludzi w różnych sferach, no i to nas jakoś niepokoi. Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jak mówi Pismo Święte, z obfitości serca mówią usta i to, co człowiek robi, wynika z tego, co ma w sercu, a to, co ma w sercu, wynika z tego, czym się karmi, no to wszystko jest jasne w tym momencie. Jeżeli człowiek zajmuje się jakimiś dziwnymi rzeczami, upaja się widokiem jakichś dziwnych bardzo rzeczy, no to potem te dziwne bardzo rzeczy mają miejsce w jego życiu. To jest zupełnie naturalne. I teraz, jeżeli nie dbamy o to, co do naszego serca wnika przez zmysły, które mamy, jakby nie było, i przez które kontaktujemy się ze światem, no to wtedy różne dziwne właśnie rzeczy mają miejsce w naszym sercu i wtedy mają miejsce w naszym życiu. A z drugiej strony, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że natura tego świata nie lubi próżni, no to trudno tak po prostu wyplenić z tego serca coś, jeżeli nie da się czegoś w zamian, prawda? I w związku z tym, właśnie dlatego tak bardzo ważne jest i Pan Bóg na to taki nacisk kładzie, żebyśmy mieli w sercu Jego przykazania. Ponieważ jeżeli my będziemy przejęci właśnie do tego stopnia, że będziemy żyć w takim nawet nie zawsze do końca uświadamianym przekonaniu, że właśnie że tego od nas oczekuje Pan Bóg. Jeżeli po prostu już będzie tak niemalże no, naszą, czy powinno być naszą naturą to, czego Pan Bóg od nas oczekuje, to wtedy automatycznie no, w tym sercu nie będzie już miejsca na to, aby mogły się tam zadomowić jakieś właśnie dziwne rzeczy, które bombardują nas ze wszystkich stron. Także tu działa ta zasada, że nie można pozostawiać pustki. W tym sercu zawsze coś będzie. Albo to, co Pan Bóg by chciał, żeby było, albo to, czego nie bardzo by chciał, prawda? Także coś zawsze się znajdzie. To jest tak, jak nieraz ktoś zadaje takie pytanie, podchwytliwe nieco, czy zawsze dajemy ludziom przykład? No i ktoś nieraz odpowiada, no nie, czasami nie dajemy przykładu. Nie, odpowiedź prawidłowa na to pytanie właściwie jest taka, że zawsze dajemy przykład, tylko nie zawsze dobry. Zawsze dajemy przykład, zawsze nasza postawa jest dla człowieka mniej lub bardziej zachęcająca dla kogoś. Tylko pytanie brzmi, do czego go ma ta postawa zachęcać. I tu jest jakby tak samo. To nie można mieć pustki w sercu. Albo w sercu są Boże przykazania, albo coś wręcz odwrotnego. I tu jest w tym 7 wersecie znowu taka rzecz. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. I ten werset też jest taki bardzo, powiedziałbym, no potrzebny dzisiaj, żebyśmy sobie o tym to uświadamiali, dlatego że to pokazuje, że to przejęcie właśnie czcią dla Pana, do którego cały czas wracam, jest czymś, co ma konkretny wymiar, to widać. To nie jest coś takiego, do czego znowu świat nas dzisiaj zachęca, że jak już masz jakieś zasady, no dziwne, że masz, ale jak masz, to dobrze, trzymaj je gdzieś tam w tajemnicy i nie dziel się resztą. Z resztą tymi zasadami, prawda? Czyli generalnie to jest twoja jakaś tam wiara dobra, no trzeba być tolerancyjnym, uważaj sobie, co uważasz, tylko nikomu o tym nie mów. No właśnie nie, tu jest wyraźnie pokazane, że po pierwsze wpajamy te zasady dzieciom, mówimy o nich i mówimy o nich nie tylko przebywając w domu, ale także idąc drogą, czyli także poza domem. Wszędzie, gdzie jesteśmy, w jakiś sposób emanuje z nas to, że jesteśmy chrześcijanami. Idąc drogą, kładąc się i wstając. To tak pokazane jest, że właściwie w każdym momencie naszego życia, że jesteśmy chrześcijanami, powinno być widoczne to, że my jesteśmy innymi ludźmi. Tu nie chodzi o jakieś robienie sztucznych demonstracji, nie w tym sprawa. Chodzi tylko o to po prostu, że jeżeli jesteśmy przepojeni tymi Bożymi przykazaniami, to żyjemy inaczej niż żyje ten świat. I to widać w takich bardzo, powiedziałbym, nawet mało dostrzegalnych detalach. Prędzej czy później okaże się, jeżeli trafimy gdzieś do nowego środowiska, że my jesteśmy jacyś tacy trochę inni. Że to tak nie do końca jesteśmy tacy jak reszta tego świata. I taka obserwacja ze strony naszego otoczenia właściwie powinna nas cieszyć. Raczej zaniepokoiłbym się bardziej, gdyby właśnie doszło do sytuacji, w której ktoś komuś przez myśl nie przeszło, że my możemy być inni. Ja pamiętam, że kiedyś bardzo duży nacisk kładłem na to, że jeszcze w okresie liceum, że człowiek powinien takim swoim życiem pokazywać tylko i wyłącznie, tam nie trzeba ludziom za dużo opowiadać. Takie miałem fazę, że myślałem, że tak jest. No i pamiętam, że poszedłem do liceum, to był akurat okres, że religia do szkół jakoś wchodziła chyba, czy to jakoś, nie wiem, chyba była wtedy. No ja już nie pamiętam. W końcu się była taka kwestia, że no, ja akurat nie chodziłem, prawda, no bo akurat nie było alternatywy żadnej, no i nie chodziłem. I tak no, wydawało mi się, że żyję normalnym życiem chrześcijańskim. I kiedyś tam w którejś klasie kolejnej w liceum rozmawiam z koleżanką i coś powiedziałem z Biblii, a ona w takim ciężkim szoku mówi, wiesz co, ja nigdy nie podejrzewałam, że ty możesz wierzyć w Boga. Ja mówię, no wiesz, jestem wierzącym człowiekiem. Ona mówi, nie no, jesteś w porządku, no jesteś zupełnie takim dobrym człowiekiem, ale wiesz, no ja myślałem, że ty jesteś po prostu takim fajnym ateistą, nie? I to mnie wtedy trochę, powiem szczerze, załamało, ale dotarło do mnie właśnie to, że To nie wystarcza. Dlatego, że są na świecie tak zwani, nazwijmy to porządni ludzie, czyli są po prostu ludzie, przez których wierzę też, że Pan Bóg przemawia, Pan Bóg hamuje pewne ich tam zapędy negatywne. Ci ludzie robią wiele dobrego i są ludźmi, którzy w świetle takich obowiązujących na świecie norm są ludźmi właściwie bez zarzutu. I dlatego nie wystarcza tylko takie podejście, że ja będę takim kryptochrześcijaninem, prawda, i ludzie się domyślą, że coś tam ze mną jest nie tak. Mało tego, dzisiaj jest też taka, można powiedzieć, moda, dzięki Bogu, na wiele rzeczy, na które kiedyś nie było. Na przykład taka moda na niepalenie, prawda? Ktoś mówi, że nie powinno się palić papierosów. Dzisiaj już palenie papierosów nie jest takie modne jak kiedyś, w kręgach takich, powiedzmy, tam no jakiś. I teraz, no na przykład ktoś może powiedzieć, no nie palę, no nie upijam się, no nie rozrabiam, no to przecież chyba widać, że jestem chrześcijaninem. No są ludzie, co nie palą, nie piją i nie rozrabiają i nie są chrześcijanami. Prawda? Coś innego nas musi tutaj różnić. Ale oczywiście to takie życie z takim dążeniem do tego, aby nasza postawa mówiła o tym, że jesteśmy chrześcijanami, jest jak najbardziej dobrą rzeczą. Nie uważam, żeby w tym okresie licealnym to było złe, że starałem się swoim życiem pokazywać, że jestem chrześcijaninem, ale myślę, że to było niewystarczające. Natomiast jednak należy wyraźnie podkreślić, że jeżeli z kolei nasze czyny i nasze postawy będą przeczyć temu, co my mówimy, no to efekt będzie jeszcze gorszy. Także oczywiście ten fakt, że jesteśmy chrześcijanami, musi być widoczny w naszym życiu. I tutaj też właśnie ten werset 8-9. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. To wszystko pokazuje, że to ma być właśnie takie bardzo widoczne. I przechodzimy dalej. A gdy Pan twój Bóg wprowadzi cię do ziemi, którą twoim ojcom, Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi poprzysiąg dać tobie wraz z wielkimi i pięknymi miastami, których nie budowałeś, domy pełne wszelkich dóbr, których nie gromadziłeś i wykute studnie, których nie wykuwałeś, winnice i sady oliwkowe, których nie sadziłeś, a jednak będziesz z nich jadł dosyta, strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu. I to jest też to, co mogliśmy usłyszeć dzisiaj w pieśni, którą Basia śpiewała, prawda? Człowiek sobie przypisuje różne zasługi. I nieraz nam się tak wydaje, nie, że tak wczoraj żeśmy rozmawiali też na jakimś spotkaniu, że czegoś tak wydaje, że to jest takie wszystko oczywiste. Prawda? Odkręca wodę, w kranie leci woda. Nie wszyscy tak mają na świecie. Bardzo niewielu ludzi taki luksus ma. I nieraz tak jest, że Pan Bóg, często tak jest, że jesteśmy tak błogosławieni, że mamy w życiu właśnie takie domy, których nie wybudowaliśmy, takie winnice, których nie sadziliśmy, takie rzeczy, wokół których nie chodziliśmy, a korzystamy z tego. Ale tego nie widzimy. Widzimy tylko to, że tego nie mamy, tamtego nie mamy, tu jest problem, tam jest problem, tu się coś złego wydarzyło, prawda? Nie doceniamy tego, że mamy całą masę w swoim życiu rzeczy, które nie są naszą zasługą. Nie dołożyliśmy do tego nic tak naprawdę, a korzystamy z tego. I taki stan, w którym człowiek zapomina o tym, powoduje, że zaczyna zapominać właśnie o tym kimś, kto to wszystko dał. I tu jest właśnie ta przestroga. Strzeż się, abyś nie zapomniał o Panu, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I naród izraelski, w co trudno czasem uwierzyć może nam, biorąc pod uwagę, jakie wielkie cuda się tam wydarzały, był taką grupą ludzi, zresztą my też tacy jesteśmy dzisiaj, niestety, że bardzo często zapominali o tym, co oni na tej pustyni robią i dokąd oni zmierzają. Bardzo często zdarzały się takie przypadki, zresztą tu jest zacytowany też jest odniesienie do tego fragmentu, gdzie naród izraelski co jakiś czas wpadał w takie zniechęcenie, że no po co ich Pan Bóg na tą pustynię wyprowadzał, na pewno zaraz tutaj umrą, nie mają co jeść, nie mają co pić, nie ma to jak w Egipcie, tam było wszystko, co jest oczywiście nieprawdą, ale tam było wszystko, najlepiej wróćmy, obierzmy sobie nowego wodza i wróćmy do Egiptu. Co jakiś czas takie pomysły się pojawiały i kto wie, czy w życiu chrześcijanina nieraz nie pojawiają się takie grzeszne myśli, powiedzmy sobie otwarcie, że no w sumie to nie wiadomo, w jaką to stronę idzie. No co, przecież Pan Bóg nas prowadzi gdzieś, ale co? No nie, jakieś niepowodzenia na tej drodze się pojawiają. Nie powinny się pojawiać. Wszystko powinno iść z górki, prawda? Jesteśmy chrześcijanami, Pan Bóg ma cel dla naszego życia. No to powinno być dla nas wyraźnie widoczne i powinniśmy odczuwać wieczne zadowolenie z sytuacji, która nas otacza. No a tak nie jest często. Często dziwne rzeczy się zdarzają. I często zdarzają się właśnie takie rzeczy jak Izraelitom na pustyni, ale one się zdarzają dlatego, żeby Pan Bóg mógł okazać swoją chwałę, żeby mógł pokazać to, że właśnie jest w stanie wyciągnąć nas nawet z takich opresji. I tutaj jest pewna przestroga, która może się nam dzisiaj wydawać dziwna, ale tak naprawdę jest rzeczą bardzo aktualną. nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które są naokoło was. I sobie tak kiedyś myślałem, jak właśnie czytałem ten fragment, że no to nas to tak właściwie nie dotyczy prawie. No bo przecież my zawsze pamiętamy o naszym Panu Bogu, jesteśmy monoteistami, nie wierzymy w innych bogów, no i generalnie nie mamy jakichś specjalnie innych bogów tutaj wśród ludów, wśród których przebywamy, można by powiedzieć. Ale tu niekoniecznie chodzi o Boga nazywanego Bogiem. To mogą być pewne sprawy, które stanowią de facto odpowiednik Boga dla ludzi, którzy nas otaczają. I takie pokusy na nas niestety czyhają. Że możemy sobie nieraz ulec takiemu myśleniu, jak świat to czasami pokazuje. No często się na jakichś zebraniach, na których trzeba omawiać sprawy dotyczące zwłaszcza finansowania jakichś projektów, zawsze pada takie hasło, wszystko się rozbija o pieniądze. Pieniądze są najważniejsze w tym projekcie. I my czasami też zapominamy o tym. I nam się wydaje, no tak, no bo tym światem rządzi pieniądz. Nie, tym światem nie rządzi pieniądz. Tym światem rządzi Pan Bóg. Natomiast pieniądz odgrywa pewną rolę i jest istotny w różnych przypadkach. Tak samo, nieraz ludzie sobie życzą różnych dobrych rzeczy. No grunt, żebyśmy byli zdrowi. Najważniejsze, żeby człowiek był zdrowy. Nie, najważniejsze, żeby miał Boże błogosławieństwo. Może być chory, ale Pan Bóg będzie się nim opiekował i tak ten człowiek będzie osiągał to, co ma osiągać. To nie jest tak, że zdrowie jest absolutnie niezbędną rzeczą i nie może stać się bóstwem. A my dzisiaj mamy rozmaite rzeczy. Też nie jestem przeciwnikiem dbania o zdrowie, ale takie przesadne studiowanie różnych diet sprzecznych ze sobą zresztą, jakieś takie kombinacje, co tu zrobić, żeby żyć bardzo długo i być zdrowym. No to nie do końca jest jakby celem życia człowieka w tej chwili. To jest na pewno coś, czego Pan Bóg też by chciał, żebyśmy byli zdrowi, żeby nam było dobrze, ale nie jest to nadrzędny cel. Nie o to tutaj chodzi. I jeżeli człowiek wpadnie w takie właśnie myślenie, że najważniejsze to jest właśnie, powiedzmy, no nie wiem, tam właśnie zdrowie, nie wiem, ogólny pokój na świecie i tak dalej, to stworzy sobie pewne bóstwo, stworzy sobie coś, co tak naprawdę, to może być praca zawodowa, jakieś zainteresowania, wszystko, to mogą być rzeczy generalnie dobre, tylko że jeżeli one zajmą miejsce Pana Boga, to właśnie zaczniemy ulegać tym Bogom, które tutaj gdzieś te ludy, że tak powiem, wyznają. I to jest właśnie problem. I takie coś tutaj Pan Bóg przestrzega. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko Tobie gniew Pana Boga Twego, aby Cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Takie są konsekwencje bałwochwalstwa. Jeżeli człowiek zwróci się do tych innych bogów, czymkolwiek by nie byli, nie były, prawda, te rzeczy, to się wiąże z Bożym gniewem. A Boży gniew nie jest. Boży gniew jest czymś, czego nie wolno lekceważyć. Jest czymś, co odczuwa się bardzo dotkliwie. Nie będziesz kusił Pana Boga swego, jak kusiliście Go w Masa. Pilnie będziesz przestrzegać przykazań Pana Boga waszego, Jego nakazów i ustaw, które Ci nakazał. Będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana, aby Ci się dobrze powodziło, abyś wszedł i objął w posiadanie tę piękną ziemię, którą Pan przysiągł Twoim ojcom. I zobaczmy tutaj, jest znowu zwrócenie uwagi na to, kto tutaj jest postacią centralną. Tu nie jest powiedziane, będziesz przestrzegać, czy tam będziesz czynił to, co jest Twoim zdaniem słuszne. Nie, będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana. A skąd ja mam wiedzieć, co jest prawe i dobre w oczach Pana? No, jak będę zgłębiał Jego słowo, jak będę się modlił, jak będę uczestniczył w społeczności z innymi wierzącymi ludźmi, to w ten sposób będziemy razem spełniać podstawowe założenie, czyli poznawać bliżej Boga. I poznając bliżej Boga, będziemy poznawać Jego oczekiwania. I wtedy będziemy wiedzieli, co jest prawe i dobre w Jego oczach. Bo to, co jest dobre i prawe w naszych oczach, to różnie wygląda potem. I tutaj jest też taki werset, który ostatnio bardzo do mnie przemówił. To jest 20 werset. A gdy twój syn zapyta cię kiedyś. I pamiętam, taka książka była kiedyś nawet wydana, która zawierała zbiór takich właśnie historii biblijnych i wyjaśnień pewnych podstawowych prawd. I ona właśnie nosiła taki tytuł, gdy twój syn cię zapyta. I to jest właśnie ciekawe, bo wiem, że zwykle kiedy czytam ten fragment i kiedy czytałem go do tej pory, to przychodziła mi do głowy taka myśl, no tak, to jest takie polecenie, że jakby rozwinięcie tego, co było wcześniej, że my powinniśmy naszym bliskim, no dzieciom, ja akurat dzieci powiedzmy nie mam, no ale bliskim powinniśmy no, pewne rzeczy przekazywać, wpajać. Ale też zwróćmy uwagę na tą formę, która tu się pojawia w 20 wersecie. A gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz? I my często zabiegamy o to, modlimy się i powinniśmy to robić, o to, aby nasi bliscy, nasze rodziny poznały Boga i żeby były zbawione. Ale zastanówmy się czasami, czy nasz syn, czy nasz bliski ma podstawy do tego, aby nas zapytać o te przykazania, ustawy, czy on się z tym zetknął gdzieś? Może tego nie widział, no nie pyta się o rzeczy, które nie budzą zdziwienia. Jeżeli żyjemy na co dzień życiem nieprzypominającym chrześcijaństwa, że tak powiem, tylko pojawia się to na przykład w niedzielę wyłącznie, nie mówię, że tak jest, ale jeżeli tak by było, no to dlaczego nasi bliscy, dlaczego nasze dzieci miałyby nagle zapytać nas, co to są za te wszystkie nakazy, które spełniamy, skoro my tego nie spełniamy? I my się niczym nie różnimy od takiej zupełnie innej rodziny, dla której te sprawy nie są ważne. A więc coś musi spowodować to pytanie ze strony dziecka, prawda? Czy tego bliskiego. Gdy twój syn cię zapyta, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz? Musimy żyć takim życiem, aby prowokowało to właśnie takie pytanie. Znowu można powrócić do tej historii, którą przedstawiłem. Właśnie nikt mnie o nic prawie nie pytał wtedy, bo nikomu nie przyszło do głowy, że wypełniam jakieś szczególne przykazania czy prawa. I w jaki sposób odpowiemy? To odpowiesz twojemu synowi. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wyprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom i nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przekazania, jak nam nakazał. I ten fragment też wydaje mi się taki bardzo cenny, dlatego że często, kiedy myślę właśnie o tym, że a gdy ktoś mnie zapyta, co to za przykazania, co to za prawa, które wypełniam, ludzie nas będą pytać. Jesteśmy chrześcijanami i to odróżniamy się od otoczenia. Ludzie nas zapytają, a na czym to właściwie polega? Dlaczego ty tak postępujesz? To wtedy trzeba będzie wiedzieć, jak na to odpowiedzieć. I to pamiętam, że kiedy studiowałem ten fragment, to często właśnie myślałem, że to jest taki, można powiedzieć, wzorcowy schemat świadectwa. Co powinno się znaleźć w tym momencie, kiedy ktoś nas próbuje pytać o to, co, dlaczego jesteśmy tymi ludźmi, którymi jesteśmy. I zobaczmy na te elementy, które tu się pojawiają, bo one mają odniesienie do życia człowieka dzisiaj. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie. No my nie byliśmy akurat niewolnikami Faraona w Egipcie, ale byliśmy niewolnikami grzechu. Byliśmy gdzieś, gdzie nie mogliśmy robić tego, co byśmy chcieli, nie robiliśmy tego, co było dobre. I byliśmy kimś, kto, co jest kluczową rzeczą, nie mógł sobie dać rady sam. Naród izraelski nie wyszedł z Egiptu sam. Został wyprowadzony przez Boga. Natomiast sam o własnych siłach nie był w stanie tego zrobić. I co było dalej? Wyprowadził, aby wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. To, że Pan Bóg nas wyrwał z ręki szatana, to jest jedna rzecz, ale zrobił to po to, aby mieć nas w swojej ręce i aby przeznaczyć nas do życia wiecznego. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I Pan Bóg przekazał nam pewne zalecenia. One są w Piśmie Świętym. I my mamy poznawać te Boże oczekiwania w naszym życiu. No i właśnie tak jak głosił tutaj to słowo, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby spełniać te rzeczy, które Pan Bóg od nas oczekuje. I ja myślę, że już tak podsumowując zupełnie, chciałem takie główne myśli wskazać, które wydają mi się tutaj kluczowe, że podstawą życia chrześcijanina jest koncentracja na Bogu, na Jego osobie, na Bogu i na tym, aby poznać, kim jest Bóg. Ta postawa w życiu chrześcijańskim, taka główna postawa, główna, można powiedzieć, pojawiająca się rzecz, to jest to przejęcie Bożą czcią, czyli te rozmyślania nad tym, w jaki sposób osiągnąć ten cel, który stawia przed nami Pan Bóg. I przestrzeganie Bożych przykazań i życie według Bożych przykazań to jest nie tylko to, co formułujemy słownie, ale też to, co pokazujemy naszym życiem. I kolejna rzecz to, że pamiętajmy o tym, abyśmy nie kryli tego, że jesteśmy chrześcijanami, abyśmy żyli takim życiem, żeby właśnie prowokowało to pytania ze strony bliskich nam osób i trochę może dalszych o to właśnie, dlaczego przestrzegamy tych przykazań i kim jest właśnie ten Bóg, który nas ma w swojej opiece. Amen.